Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Oczywiście Katarzyna Bellingham w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pięknie jest na świecie.
Tak, chyba jesteśmy, no tak, pięknie jest w ogrodach, bym powiedziała, na świecie. Mam nadzieję, że już wszyscy z Państwa jesteście zadowoleni z tej pogody, dlatego, bo teraz faktycznie...
Wszyscy nie mogą być zadowoleni.
To znaczy właśnie chciałam powiedzieć, wiem, że to jest niemożliwe, ale większość z naszych słuchaczy, powiedzmy, jest zadowolona, dlatego, bo pogoda jest sprzyjająca na pewno nam, człowiekowi. Jest przyjemnie, bym powiedziała, czasami popaduje, jest słoneczko. No niestety, tak jak usłyszeliśmy przed chwileczką w wiadomościach, nie dla wszystkich jest to dobra wiadomość, dlatego, bo jednak jest za ciepło. A sierpień jeszcze w dodatku, według takiego kalendarza ogrodnika, to zawsze jest najcieplejszym miesiącem roku. Także no niestety teraz raczej tym pszczołom się nie polepszy byt, nie będzie więcej wilgoci. Chociaż ja i tak się dziwię, bo u nas na Kaszubach naprawdę czuć, już takie poranki też są rześkie, już nie jest tak strasznie znowu ciepło, jak to by było powiedzmy jakieś trzy tygodnie temu.
To od świętej Anki chłodne wieczory i poranki, czyli od 26 lipca, no jakby nie patrzeć, to akurat się zgadza prawie.
Tak, chociaż no i te no, wieczory, jeszcze 19-20 stopni, to nie jest, nie można narzekać. I są przepiękne gwieździste niebo.
Perseidy były?
To jest było wszystko. Myśmy tutaj wypatrzyli z tego nieba dosłownie wszystko, jak to moje dziecko mówi, o, wielka przyczepa, wszystko jest na miejscu.
Ja myślałem, że mi wytrzeszcz zostanie i tak żadnego nie zauważyłem, no.
Tak. Nie, my tam mamy po prostu piękne miejsce do obserwowania nieba, dlatego to warto wyjechać czasami na wieś, nie tylko ze względu, żeby zobaczyć jakiś piękny ogród, czy piękny las, czy jezioro, również niebo. Oczywiście na wsi nie ma tyle światła, więc to niebo jest zupełnie niesamowite. Ja u siebie również wyłączam, nie mam takiego mocnego światła przed domem, włączam wszystkie światła w domu, kładziemy się na trawniku, przykrywamy się tak, żeby tylko oczy było widać, żeby nas komary nie zjadły i oglądamy niebo. Polecam, bo to jest fantastyczna rzecz dla całej rodziny.
Tylko proszę tego nie robić przed domem, jeśli ktoś mieszka w mieście, bo jak się tak położy na asfalcie, to
nie, ale
może
to nie
długo
ma sensu
nie poleżeć.
W mieście, bo w mieście nie zobaczy się nieba. Także jeden dodatkowy powód, że warto wyjechać na wieś.
Tak, i potem pisać, dzwonić na policję, że rolnik żniwa robi i przeszkadza w wypoczynku, jak to
nie, no bo nikt takich rzeczy nie
No mówi. Była taka sprawa, tak, że przeszkadzają miastowym, którzy się na wieś przenieśli w poszukiwaniu ciszy rolnicy, którzy żniwa mieli.
Jak ja myślę, że dużo osób, które planują ucieczkę na wieś, jak to się mówi, powinny sobie zdawać sprawę z tego, że na wsi może być również dosyć głośno. Wprawdzie akurat rolnik ze żniwami to jest sprawa bardzo prosta. On ma żniwa tylko przez bardzo krótki okres w roku. Faktycznie wtedy na maksa jeżdżą tymi swoimi kombajnami, no ale jak inaczej, przecież chleb każdy chce jeść. Ale pamiętajmy o tym, że jak się wyprowadzamy na wieś, jeżeli będziemy graniczyć z lasem, jeżeli to jest las państwowy, czy nawet prywatny, to pamiętajmy o tym, że za jakiś czas ten las może tam nie istnieć, to może być po prostu las uprawiany w celu, no po prostu to jest taka uprawa, że się ścina na opał lub na drewno, także proszę sobie się nie obrażać, o tym trzeba myśleć. Również o tym trzeba myśleć, że bardzo często, jeżeli kupujemy działkę, która graniczy z polem uprawnym, no to nie oszukujmy się, tych upraw ekologicznych jest bardzo mało w porównaniu do upraw tradycyjnych, więc proszę się nie zdziwić, jak za płotem będzie raz na jakiś czas przejeżdżał traktor, czy jakiś oprysk robił i będzie nam zakłócał nie tylko spokój, ale przede wszystkim powietrze i będzie nas truł różnymi środkami chemicznymi. To jest bardzo ważna rzecz i często ludzie, którzy się wyprowadzają na wieś, zupełnie o tym nie myślą. I potem nawet
i
je
mówią,
posadzone...
co tu tak gnojówką?
Gnojówką to ja... I właśnie to jest problem. Ludzie się przejmują gnojówką, a gnojówka jest naturalna i chociaż ona jest dokuczliwa, no bo to denerwuje taki zapach cały czas, tak? Tak, o tym też trzeba pamiętać. Niemniej jednak to, czego nie czujemy, jeżeli chodzi o zapach, to jest czasami, jeżeli chodzi o środki chemiczne, najgorsze. Chociaż chyba to się zawsze da wyczuć w powietrzu, że rolnik używa jakiegoś środka chemicznego. Zawsze jak się przyjeżdża samochodem, to warto zamknąć okno, wyłączyć nawiew, dlatego, bo to naprawdę nie jest dla nas... To nie jest dla nas zdrowe i naprawdę współczuję tym rolnikom, którzy muszą to używać.
SMS-owy numer do Radia Gdańsk 603-06-06-06. Pan Waldek mi dzisiaj, pani Katarzyno, się pochwalę tutaj.
Piękne,
pisał
dorodne
o tych malwach,
malwy.
Więc będę miał co sadzić.
Naprawdę bardzo ładnie wyglądają, są zdrowe. Ja jestem troszkę zazdrosna.
Panie Waldku, bardzo dziękuję. No mam nadzieję, że uda mi się, żeby uzyskały pełną, że tak powiem, formę taką, za którą kochamy malwy.
Tak, one teraz są po prostu w perfekcyjnej fazie wzrostu. Widać, że te nasiona się zawiązały jakoś parę miesięcy temu. I teraz mamy takie podrośnięte sadzonki ładne, one mają gdzieś jakieś 15 centymetrów już, wykształcone, porządne, dwa, a i więcej liście. I tak właśnie powinny wyglądać teraz rośliny dwuletnie. Ja sama u siebie wiem, że się troszkę spóźniliśmy z wysiewaniem roślin dwuletnich i te nasze malwy są maciupkie w porównaniu z tymi tutaj, no ale niemniej jednak to nie będzie tak strasznie źle z nimi. Ale pamiętajmy, że od końca sierpnia, od września można już te rośliny dwuletnie wysadzać na miejsca stałe. Także pan Tomasz teraz pójdzie do domu z tymi malwami i przepisowo może sobie już je sadzić na miejsca stałe.
Na miejsca stałe. Starce też są dwuletnie. Czy też mrozy, jak to mówią niektórzy.
Ja myślę, że w naszym klimacie ze strzeżami nawet są jednoroczne. To zależy jaka zima. Ale ogólnie pewnie w swoim klimacie może są nawet wieloletnie. Ja się chciałam pochwalić moim sadzcem, dlatego, bo bardzo dużo osób, które przychodzi odwiedzić mój ogród, właśnie komentuje na temat tego sadzca plamistego. To jest sadziec plamisty Atropurpureum. Jest ogromny, robi niesamowite wrażenie.
To taka chorągiew, tak? Taka z taką wiechciem
taki
na końcu.
Taki baldach wielki, tak, purpurowy. On był, zanim on rozkwitł, bo właśnie zaczął kwitnąć, bo on kwitnie bardzo późno w sezonie, dlatego to jest fantastyczna roślina dla motyli, bo motyle też teoretycznie powinny mieć teraz obloty. Teraz jak rozkwitł, to jest troszkę jaśniejszy, ale ma cały czas, w związku z tym, że to jest odmiana Atropurpureum, to jest pęd purpurowy, tak? Liście są zielone, ale pędy są piękne purpurowe, więc te kwiaty, nawet jak już nie są takie mocno fioletowe, ciemno fioletowe, teraz już są jasne, różowe, ale z tymi pędami fioletowymi, purpurowymi przepięknie wyglądają. No i przede wszystkim robią wrażenie dlatego, bo są ogromne. Mają na pewno z 2 albo 2,5 metra wysokości. I to jest niesamowite, bo to jest bylina. To jest bylina, którą potem na wiosnę przycinamy do samej ziemi i ona przez jeden sezon ma takie zdolności, że wyrośnie tak bardzo wysoko. I jest przede wszystkim też piękna, robi wrażenie, jest taką rośliną focal plant, jak to się mówi po angielsku, czyli to jest roślina, która sprawia, że jest jakiś akcent na rabacie. Nie musimy sadzić drzewa, krzewu na rabacie, wystarczy posadzić takiego sadźca i zaraz na nim wszyscy oko zawieszą, jak to zawieszają u nas. Ja tylko zauważyłam, że w tym roku bardzo mało motyli. Bardzo mało motyli. To się da zauważyć. Było troszeczkę, a teraz naprawdę powinno tego być sporo. I nie za dużo też jest os, pszczół, umiarkowanie.
No właśnie.
Nie mamy tych naszych takie duże latające, jak one się nazywają?
Samoloty.
Nie
aż tak duże.
Duża osa.
Szerszenie. Spotkałem wczoraj szerszenia, ale to w lesie było koło obwodnicy, bo na rowerze tam...
No my mamy las, więc my mamy szerszenie i te szerszenie właśnie zawsze przylatywały raz na jakiś czas, znaczy tam jeden lub dwa, bo one są takie wielkie, gdyby więcej przyleciało, to bym stamtąd zwiała, ale przylatywały w takich umiarkowanych ilościach do naszych roślin miododajnych, między innymi do sadźca, a w tym roku nie widziałam szerszenia ani razu. Także coś na pewno się dzieje z przyrodą. Tak jak tutaj nam rolnicy i pszczelarze opowiadają, że te pszczoły mają źle, bo nie mają wystarczająco wilgoci, znaczy w roślinach nie ma wystarczająco wilgoci, nie tworzą wystarczająco pyłku, nektaru. No, to jest prawda, bo tych owadów nie ma aż tyle na roślinach. Niemniej jednak nasze rośliny są pełne teraz właśnie pszczół. Te sadźce są całkowicie oblepione pszczołami i muszę powiedzieć, że ten sadzic tak pięknie pachnie. Ja się wcale nie dziwię, że one tam są, że to jest tak atrakcyjne dla nich, ale jest ich tyle i w ogóle się nie przejmują człowiekiem, są bezpieczne. Ja podchodzę, wącham te kwiaty, a te pszczoły nawet na mnie oka nie zawieszą, także to jest całkiem bezpieczne.
Mamy, pani Katarzyno, dzisiaj pewien problem od rana zresztą występujący z SMS-ami, czyli z kontaktem z naszymi słuchaczami. Mm-hmm. Coś nam tutaj dostarczyciel usługi nawala, albo jego serwer nawala, więc...
To dużo osób będzie zdenerwowanych.
Będzie właśnie, proszę się nie denerwować, jeśli państwa SMS się nie pojawi, bo na razie próbuję w ogóle otworzyć skrzynkę, która się zamknęła i znów się nie chce otworzyć, już przez chwilę wydawało się, że ruszyła maszyna.
Dobrze, to może ja tak w trzech słowach, bo dużo osób właśnie się pyta o uprawę tego sadza, jak nas odwiedza. Ja może powiem tak króciutko w ogóle o tej bylinie, bo to jest oczywiście bylina roślina, czyli roślina wieloletnia. Co roku, tak jak mówiłam, przycinamy do zera nad samą ziemią. Nie zostawiamy ani 10, ani 15 centymetrów nad ziemią tych przekwitniętych pędów, tylko nad samą ziemią, jak najkrócej się da, bo po co zostawiać te stare pędy? Zresztą to dotyczy większości bylin. Nie ma potrzeby tego przycinania ileś tam centymetrów nad ziemią, wystarczy dosłownie 2-3 centymetry tylko. I można, jeżeli bardzo, bardzo państwo chcecie, to możecie teraz już na przykład podzielić sadzce. Jeżeli macie u siebie w ogrodzie, jeżeli jest za duży albo chcecie się z kimś podzielić, to teraz możecie podzielić fizycznie tą roślinę, trzeba najpierw ją wykopać, oczywiście trzeba najpierw ją przyciąć, potem trzeba ją podzielić, czyli tą cały korzeń trzeba przeciąć albo szpadlem, albo delikatnie rozbić za pomocą wideł i wtedy można to przesadzać, dawać znajomym, dzielić się tym. Niemniej jednak, bo teraz właśnie chciałam Państwu powiedzieć, że jest dobry czas na dzielenie bylin. Już zaczyna się być dobry czas na dzielenie bylin. Jesień będzie dobrym momentem, ale jeżeli nie musicie się spieszyć z dzieleniem swoich bylin na rabacie, jeżeli możecie to odłożyć do wiosny, to wiosną będzie lepszy czas. Dlatego, bo może będzie więcej wilgoci w glebie po roztopach, jeżeli będziemy mieli śnieg, bo teraz jest dosyć sucho i jeżeli można, to teraz to odłożyć. Poza tym drugi powód jest taki, że te rośliny, na przykład takie jak sadziec, czy rozchodnik, czy jakieś jeżówki, czy rudbekie wieloletnie, te wszystkie rośliny przepięknie wyglądają jesienią i zimą. Także niepotrzebnie teraz tak naprawdę byłoby je teraz wycinać, no bo będzie łyso na rabatach, prawda? Także nie polecam, ale można. Bo w zeszłym tygodniu, pamiętam, było pytanie na temat przycinania liści piwonii. Tak? Przycinanie liści piwonii, czy teraz już jest czas? I mówiliśmy, że tak, że one już prawdopodobnie do tego momentu, do końca lata mają te liście swoje brązowe, obumarłe, więc spokojnie można je przyciąć, bo one też nie za ładnie wyglądają. I też można je podzielić. Teraz zaczyna być dobry czas na dzielenie piwoni, bo bardzo często też jest pytanie, kiedy dzielimy piwonię. Właśnie można to zrobić teraz. Czyli wykopujemy delikatnie całą bryłę korzeniową, kładziemy gdzieś, no jeżeli położymy na trawniku, no to możemy ten trawnik zniszczyć, więc połóżmy, jeżeli musimy to robić na trawniku, to połóżmy na trawnik, powiedzmy jakąś plandekę i na to piwonię. I wtedy najlepiej by było użyć pary wideł, tak? Czyli dwóch wideł ogrodowych, wbić te widły w tą całą karpę piwoni w taki sposób, że one będą tak jakby dotykały się plecami i potem spróbować rozszczepić tą bryłę korzeniową naturalnie. To by było najzdrowsze dla rośliny, bo byśmy nie musieli niczego przycinać. Jeżeli ona jest zbyt, za bardzo zbita, no to oczywiście można wziąć szpadel, zrobić harakiri na 2, na 4, no pewnie nie, na więcej niż na 4 to nie da rady, bo te piwonie aż takie wielkie nie wyrastają. I potem macie Państwo 4 rośliny z jednej. I sadzimy od razu. Ja tylko przypomnę, żeby nie sadzić piwoni za głęboko. Dlatego, bo bardzo często jest taki problem, również od Państwa tutaj słyszymy, Państwo piszecie do nas, że piwonie nie kwitną. I to jest często powodem tego, że one właśnie nie kwitną. Nie sadzimy ich za głęboko, sadzimy płytko.
To ja tylko coś powiem szybko drogowego, a nie ogrodowego, bo mamy ważne informacje. Dzień dobry. W związku ze zdarzeniem drogowym przy Galerii Bałtyckiej występują opóźnienia na liniach autobusowych 110, 116, 122, 126, 136, 149, 157 i 237. Tutaj Zakład Komunikacji Miejskiej przeprasza za utrudnienia. Na utrudnienia czym są spowodowane? Do południa mogą potrwać utrudnienia w ruchu na Alei Grunwaldzkiej we Wrzeszczu. Na jezdni do centrum pod wiaduktem Alei Żołnierzy Wyklętych dachował samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale przejazd w kilometrowym korku od strony ulicy Chopina zajmuje około 10 minut. Kierowcy podróżujący z południa z kolei wspominają o dużym ruchu wokół bramek A1 w Rusocinie. W drodze z Łodzi czekać trzeba prawie kwadrans. To tyle drogowych informacji. Wracamy do ogrodowych, czyli piwonie podzieliliśmy i nie za głęboko posadzone, bo ja też tak patrzę na przykład kosaćce, prawda, to im te bulwy w ogóle muszą te kłącza wystawać na...
Akurat tak, to akurat w takim przypadku, to tylko tak nie też nie przy wszystkich kosaćcach. To jest kosaciec brodaty. Irys brodaty, irys germanica po łacinie i one uwielbiają, żeby im te kłącza się, że tak powiem, podpiekały na słońcu. Dlatego te akurat sadzimy tak i też przy okazji potrzebują takiej dosyć piaszczystej, przepuszczalnej gleby, nie za mokrej i dosyć nasłonecznionego miejsca. I wtedy tak sadzimy, żeby faktycznie te kłącza były od góry, bo one są tak jakby... rozłożone horyzontalnie, prawda? Takie paróweczki rozłożone horyzontalnie. To góra paróweczki niech wystaje ponad glebą, żeby sobie na słoneczku się tam, że tak powiem, prażyła. A dół parówki niech będzie pod ziemią i możecie Państwo zaobserwować, jak dzielicie swoje.
Jeśli Pinofio nas słucha, to niech nie liczy, korzenie. Że jak posadzi parówkę, to będzie miał drzewo, z którego będą spadały parówki.
Chyba nie za bardzo nie wrażnie z parówki, ale tylko tak mówię, dlatego, bo tak te kłącza są podobne do takich długich kiełbasek. Także pół kiełbaski w ziemi, pół kiełbaski nad ziemią i na pewno to będzie wtedy najlepiej rosło. Ale są inne kosacje. Są kosacje, które na przykład lubią rosnąć w ogóle w wodzie. Tak? Także to jest ważne, żebyśmy rozróżniali, bo są różne gatunki, tak, z tego samego rodzaju, bo są, one są bardzo, bardzo przeróżne i mają różne wymagania. Niektóre rosną w wodzie, niektóre rosną w piasku. I wracając do naszego saćca, naszej gwiazdy dzisiejszej, sadzic plamisty jest jedną z tych roślin, która naprawdę daje sobie radę, no dosłownie wszędzie. Dlatego inwestując, że tak powiem, w tą roślinę, możecie Państwo być spokojni. Raczej to by było naprawdę trzeba zdolnym i się postarać mocno, żeby ją zabić. Ona rośnie naturalnie w podmokłych miejscach, w półzacienionym miejscu. To jest tak perfekt, ale te odmianowe fantastycznie rosną na pełnym słońcu, w ziemi takiej normalnej glebie, ale z dużą zawartością materiału organicznego. No wszystko, każda gleba powinna mieć porządną zawartość materiału organicznego, czyli kompostu, obornika przekompostowanego, jakieś ściółki, żeby coś tam się działo, jakieś życie, jakieś drzownice. Także o tym pamiętajmy, ale możemy spokojnie posadzić go również w wodzie, prawie że w wodzie. Ja miałam sadzca w pewnym miejscu, gdzie woda po zeszłorocznym bardzo mokrym lecie, ten poziom wody się podniósł i tam właściwie stworzyło się malutkie jeziorko, bajorko. I ten sadzic tam rósł i było miejsce dosyć zacienione i fantastycznie się czuł, tylko że był jeszcze wyższy niż ten, który jest u mnie na rabatach. Mam również sadzca przed domem, w żwirze, że tak powiem, posadzony po prostu w glinie pobudowlanej, pod samym domem, więc on deszczu specjalnie nie uświadcza, nawet jeżeli pada deszcz, dlatego, bo jest pod samym dachem. Tak jak mówię, tego nigdy nie podlewam, bo to jest ogród taki żwirowy, który ma sam, że tak powiem, z sobą się zająć. I drodzy Państwo, no możecie mi uwierzyć, że on tak samo pięknie rośnie, jak ten sadzie, który jest na rabatach i który jest i podlewany bardziej regularnie i tam ma kompost dorzucany. Tylko ten, który jest pod domem, jest może o 30 centymetrów niższy, ale nadal jest takim, właściwie ma jakieś 1,80 m wysokości, także nadal stanowi bardzo, bardzo interesującą roślinę. Ale proszę zobaczyć, w ilu różnych miejscach ta roślina sobie dobrze daje radę. Naprawdę fajna, fajna roślina. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że właśnie podobnie zachowują się na przykład rozchodniki. No może akurat one w wodzie to by nie chciały rosnąć, bo rozchodniki to są rośliny takie trochę sukulentowe i pomimo tego, że podobno w książkach jest napisane, że lubią wilgotną glebę, to raczej sobie tego nie wyobrażam. Taka normalna gleba, ale również i sucha dla nich, i miejsca półzacienione, słoneczne, również jarzmianki dają sobie rady w różnych miejscach, no i hosty. Zauważam, że hosty jakoś też i mogą i w wodzie, i w suchym, tylko jedyne co, to hosty nie lubią
ślimaków.
No to wiadomo, to
bo mi pościnały po prostu wszystkie liście. Ja one myślałem, że jakaś nastąpiła hosty, jakaś tak. Zagłada, po czym patrzę, a to liście podziurawione jak durszlaki,
no to
a wszystkie gałązki, łodyżki tych liści ugryzione tak, że one klapły, złamały
się. Jeszcze dodatku potem je podcięły, no, ale właśnie hosty też wszystko znoszą, oprócz oczywiście zjedzenia przez ślimaki, albo przez nas, bo hosta jest jak najbardziej jadalna, można z liści hosty robić normalnie gołąbki, tak jest. Tak,
poważnie?
Tak, no ale tylko, że szkoda hosty, tak, już lepiej kapustę uprawiać w ogrodzie.
No ale gdybym wiedział, to bym nie zostawił tyle ślimaku. Żeby mu sobie gołąbki.
Ojej, niech te ślimaki też zjedzą.
Ale
żeby
dlaczego
było
wszystkie?
Więcej na przyszły rok, żeby jeszcze bardziej nękały ludzi. Ale zauważam, że moja hosta w tym roku, ja mam taką zwykłą hostę Seboldiana Elegance, to jest taka normalna, bez żadnych kolorowych liści, tylko taka stalowo-błękitna, duże liście ma. I niestety przez to, że był tak strasznie gorący na początku sezonu i dużo słońca, ona dostała takiego porażenia trochę na liściach i się odbarwiła w kilku miejscach. No ale biorąc pod uwagę, jak trudna jest pogoda w tym roku i w zeszłym roku, ta hosta fantastycznie rośnie, także bardzo polecam. Naprawdę.
Ja zauważyłem, że te, które w cieniu właśnie miałem, to zostały zaatakowane przez ślimaki i wykończone, a te, które były w słońcu, błyskawicznie rozkwitły, no mało były podlewane, prawie czy w ogóle nie były podlewane, nazwijmy to po imieniu. Bardzo szybko rozkwitły, zakwitły, wypuściły kwiaty, ciach, no i już przekwitły.
No tak, dlatego, bo jeżeli roślina ma stres,
a czuję, że umieram, to przynajmniej szybko potomstwo wydam.
Tak jest, że nie była podlewana. To po prostu szybko się rozmnożyć, ale można by było wtedy ją jeszcze bardziej zestresować i może obciąć tego kwiata. Może ona wtedy by rozwinęła bardziej bryłę korzeniową, też może jakieś liście nowe by wydała, bo jednak jakieś deszcze były później. A tak to w ogóle proszę podlewać, Panie Tomaszu, co to ma znaczyć? Przecież jest sierpień.
Nie ma wody, trzeba oszczędzać wodę.
No a na przykład po kąpieli?
Prysznic.
Nie mam wanny. A po myciu naczyń?
No,
zmywarka.
No nie, ale płyn.
No ale to się kupuje płyn ekologiczny, teraz jest wszędzie, na każdym kroku. I wtedy spokojnie.
Mm-hmm. No, o tym nie pomyślałem. To tym się zajmę następnym razem w takim razie.
Albo woda z akwarium. Często przecież nasi czytelnicy piszą do nas, słuchacze, jejku, piszą do nas, że jaka Storczyki. Fantastyczna jest ta woda, ale w ogóle dla wszystkich roślin, tylko oczywiście ileż tej wody w akwarium jest, prawda? Nie ma aż tak dużo, żeby tak ciągle, znaczy może jest dużo, ale nie można tak cały czas zabierać, więc no, jak ktoś bardzo dba o swoje storczyki, czy o swoje inne domowe rośliny, no to nam na pewno podbiera tym rybkom trochę wody.
Ja deszczówkę łapię cały czas, jak się tylko zdarzy nawet takie, że na krzesłach jest, to szybko lecę i z tych krzeseł zlewam do michy.
No to ja jeszcze proponuję panu Tomaszu jeden sposób, o którym mówimy zawsze, zawsze, zawsze. To się nazywa ściółkowanie. Dlatego, bo wtedy wilgoć pozostaje w glebie, nie wychodzi, ta ściółka zatrzymuje, więc nie musiałby pan tak mocno podlewać, tak często się myć, żeby mieć tą wodę w miejsce do podlewania. Ale jeszcze na przykład to jest ciekawe, nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, że rośliny same mogą się ściółkować. Dlatego, jeżeli jest tak bardzo, bardzo gorąco, to nie przycinamy może roślin do samej ziemi, bo ją odkrywamy. Tylko przycinimy tą roślinę nad ziemią, żeby jeszcze pozostały jakieś liście, które same będą sobie ściółką, bo zawsze pod tymi liśćmi, pod spodem będzie zbierała się rosa poranna, jakaś wilgoć i zawsze krok do przodu. Nie możemy zostawiać ziemi gołej.
To w tej chwili robimy krótką przerwę, ale nie gołą.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham i cały czas Państwa przepraszam, ale niestety z SMS-ami mamy problem. Dostarczyciel usługi coś, to znaczy on ma problem, ale ten problem spada na nas i na naszych słuchaczy, którzy nie bardzo mogą się z nami połączyć. Ciekaw jestem, czy te SMS-y wysłane gdzieś tam będą krążyły w tej wirtualnej sieci i potem do nas spłyną.
Mam nadzieję, bo to by było fantastycznie, wtedy moglibyśmy jednak na nie odpowiedzieć.
Z opóźnieniem. Tak zwany delay byśmy mieli.
Delay, tak. Ale to nic, ale byśmy to ogarnęli.
A co możemy ogarnąć, biorąc pod uwagę, że no powoli to myślę, że wiele osób dostrzega, że mamy czas obfitości, mamy czas tak. zbiorów, prawda?
Jest czas zbiorów jak najbardziej teraz i w tym roku to już w ogóle, jakie brzoskwinie w Polsce są fantastyczne, nawet do mnie dotarły.
Kolega, który z Londynu przyjechał i mówi, że tutaj znajoma, która ma działkę w Sopocie, na Reja, mówi, że on w ogóle się nie spodziewał, że mogą być takie wspaniałe brzoskwinie w Sopocie.
No mogą, tylko że żeby nie było już zimnej Zośki nigdy, tak? No ale to taka anomalia pogodowa. Jest dużo różnych owoców. Teraz tak naprawdę dobiega koniec zbiór owoców z drzew właśnie pestkowych. Czy to są brzoskwinie, czy śliwki, czy jakieś tam inne wiśnie, czereśnie, już to wszystko idzie. Ja proponuję, że jeżeli Państwo w ogóle zastanawiacie się nad przycięciem tych drzew, to teraz jest dobry okres właśnie na przycięcie drzew pestkowych. Teraz jest dosyć, no jest wiadomo, jest dosyć ciepło, jest bardzo ciepło, jest dosyć sucho i jest jeszcze sporo czasu do zimy, a więc jest najlepszy moment, kiedy po cięciu te drzewa mogą jeszcze mieć wystarczająco czasu, żeby dojść do siebie, żeby te rany się zabliźniły. Jest to o wiele lepszy okres cięcia niż okres cięcia drzewek owocowych o drobnych pestkach, takich właśnie jak jabłka, jabłonie. To o tym pamiętajmy, dlatego, bo można bardzo, bardzo sobie skrzywdzić drzewo, a potem i siebie, dlatego, bo na wiele, wiele lat te drzewa mogą być chore, właściwie już do końca ich życia, jeżeli będziemy przycinać w złym czasie. Także teraz przycinamy, jeżeli chcemy, po zbiorach drzewa owocowe pestkowe, z dużą jedną pestką. Taka zasada to jest i to łatwo zapamiętać. Jeżeli chodzi o owoce mniejsze, takie jak na przykład porzeczki, bo też często są pytania, kiedy przycinamy porzeczki. Teraz, jak już zbiory prawie że za nami, bo może jeszcze gdzieś tam jakieś czerwone i białe porzeczki, ale już raczej czarnych chyba nie ma.
Czarne to już w słoju z cukrem.
No dokładnie, u mnie już dosyć dawno są z cukrem w słoiku, czekają na zimę. Ale teraz jest też dobry okres, żeby właśnie te porzeczki przyciąć. Ale to przycinamy, głównie to nie przycinamy dla formowania jakiegoś tam super, czy jakichś kształtów nadawania, tylko wycinamy po takim sezonie drewno, tak, no bo to są zdrewniałe gałęzie, które są chore, które są już bardzo stare, z których już też nic nie będzie, które się o siebie ocierają, dlatego na przykład rosną w taki sposób, że jedna o drugą zahacza. Także przejrzyjmy teraz te swoje krzaczki, porzeczki czy agrest, wszystko jedno i zobaczmy, czy nie warto by było przeprowadzić jakiegoś cięcia takiego posezonowego. Spokojnie, teraz jeszcze będzie troszkę czasu na to, można przeznaczyć na to miesiąc, ale potem już zimą lepiej tego nie robić, dlatego by mogą przyjść, nie wiadomo, co ta pogoda nam zgotuje, mogą przyjść jakieś mrozy, wiadomo, że te rany będą wtedy miały większy problem, chociaż przy czarnych porzeczkach to pewnie nic specjalnie im nie będzie, bo to są takie naprawdę twardzielki. Niemniej jednak można by było zrobić to przepisowo właśnie teraz.
Też wiele osób zwraca uwagę na aronię. bronię ze względu na jej wartości zdrowotne, ze względu na możliwości wykorzystania jej do soków, mm-hmm. nalewek i innych wspaniałych przetworów.
Tak, bardzo zdrowa jest też. Oczywiście teraz można ją, że tak powiem, warto zobaczyć na te, zawsze Państwu opowiadam, na te martwe, krzyżujące się i bardzo stare gałęzie. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, tak stoicie przed tym krzewem, myślicie, kurczę, jak to zrobić, żeby tutaj nie schrzanić. No przede wszystkim tnijcie to w dobrym czasie cięcia i możecie wszystko sprawdzić zawsze, drodzy Państwo, na internecie czy w książkach, bo wszystko jest opisane. Ale też nie ma co szaleć, nie ma co się martwić. Zacznijcie powolutku od właśnie tych martwych, krzyżujących się, chorych lub bardzo starych. I jak te gałązki już będą wycięte, to zobaczycie, że roślina wygląda świetnie i wystarczy, nic więcej nie ma co ciąć. I jeżeli wycinacie pędy, to róbcie tak jak z bylinami, mówiłam przed chwileczką, róbcie to nad ziemią. Nie ma sensu zostawiać jakichś 10-centymetrowych kikutów nad ziemią, bo to do niczego nie będzie służyło. Może wypuszczą jakieś słabe pędy boczne, ale nie ma takiej potrzeby. Jak przycinamy, to nigdy nie zostawiamy kikutów. To samo, jeżeli dotyczy drzew owocowych. Jeżeli przycinacie Państwo jakąś gałąź, to nie zostawiajcie takiego kikuta odstającego od głównego pędu, od głównego pnia. To ma być obcięte tak samiutko, żeby potem było razem z tym pniem, tak? Żeby drzewo jak najłatwiej się zabliźniło ranę. I taki kikut, z niego już nic nie wyrośnie. On zaschnie, on będzie chorował i on może spowodować, że całe drzewo będzie potem cierpieć.
Ja widziałem, że na targowiskach już pojawiły się owoce pigwowca, bardzo cenione przez miłośników przetworów.
Nalewkowych.
Także zwłaszcza nalewkowych. I przyznaję, że mój pigwowiec, który w zeszłym roku pozyskałem go za elektrozłom i przezimował w pokoju nieogrzewanym, potem poszedł, tak powiem, do ogrodu, ale widzę, że on tam między tymi hortensjami zaczął się potwornie rozpychać. Bardzo dużo go przyrosło, bardzo tak. się szeroki zrobił. Ja go nie przycinałem, bo trzeba pomyślałem, uważać. Że przeniosę go w inne miejsce, bardziej słoneczne, żeby mu przyjemność zrobić.
Pigwowiec jest rośliną dosyć ekspansywną. Należałoby mu tak naprawdę poświęcić w ogrodzie osobne miejsce. Dlatego, bo faktycznie on to potem wszystko przerośnie, nie wiadomo skąd pojawiają się nowe pędy. Fajnie, dlatego, bo mamy więcej tych owoców, ale inne rośliny mogą cierpieć. I poza tym będzie ciężko wejść i tam zrobić porządek, bo no oczywiście właśnie. Jest kujący. Także polecam przeznaczyć jedną rabatę oddzielnie tylko na tego pigwowca i również nie pozwolić na to, żeby pod rośliną zaczęły rosnąć trawy, jakiś tam pesz przerastać, jakieś chwasty, bo potem będzie bardzo trudno do tego dotrzeć, żeby to odchwaścić. Dlatego od razu po posadzeniu malutkiego pigwowca, tak jak pan Tomasz, jak pan dostał to jesienią, tak? I potem pan wiosną, dostał pan roślinkę jesienią, tak? Czy zimą to było?
Nie, jakoś jesienią.
No, potem pan ją i bardzo słusznie przezimował w domu, bo taką młodą roślinkę może niedobrze by było od razu tak wysadzać na zimę, ale na wiosnę po wysadzeniu, gdyby, no, poprawnie by było wysadzić ją na zagon, który jest przeznaczony tylko dla niej i po posadzeniu bardzo porządnie wyściółkować, a przed posadzeniem zadbać o to, żeby miejsce, w którym sadzimy, nie było zachwaszczone. I to nie wystarczy tak poskubać te chwasty, bo bardzo często pesz ma te ogromne korzenie takie rozłogowe pod glebą, nie widać tego, a tego jest pełno, więc za chwilę on wyjdzie i jeszcze będzie mocny, bardziej mocny, jeszcze będzie silniejszy, będzie się tylko z nas śmiał. Także
podagrycznik ma podobnie.
Tak, podagrycznik ma podobnie, ale pesz jeszcze bym spróbowała ręcznie usunąć. Podagrycznik raczej nie, bo to jest bardzo ciężka sprawa, to jest taki temat cięższy. Ale też można się oczywiście go pozbyć. Niemniej jednak, jeżeli cokolwiek sadzimy, to proszę przede wszystkim bardzo porządnie usunąć najpierw chwasty, czyli to, co rośnie w tym miejscu. Chwast, roślina, która rośnie po prostu w złym miejscu. Bo potem to nie ma sensu, szczególnie z pigwowcem, bo potem tam nie wejdziemy, bo on ma tyle kolców, że nas poharata.
A przyciąć?
Pigwowca? No. Można, tylko jak jest taki malutki, to nie.
Niech sobie rośnie.
Tak, niech on ma jakieś owoce, bo jeszcze owoców pewnie nie ma.
Miał jeden kwiatek w tym roku, no. Ale owocu nie ma. No. Coś się stało.
Niech pan poczeka kilka lat, 2-3 lata na pewno, dlatego, bo one będą kwitły.
Ale przybyło go na objętość, zrobił się bardzo szeroki. Z każdej gałązki poszło mu pięknie.
Tak, dlatego trzeba uważać. Może, jeżeli pan chce zostawić go na rabacie z innymi roślinami, warto go ograniczać, ale nie część nadziemną, ale część podziemną. Wykopać te części, które nam niepotrzebne są, a one i tak się zaraz znowu rozrośnie, dlatego, bo to taka natura jest.
A przesadzić go w miejsce, które uważam za korzystniejsze dla niego ze względu na jego ekspansywną politykę.
No tak.
Wiosną czy jesienią?
Można teraz, no nie tak teraz, tak, ale można wkrótce, dlatego, bo jak już będzie jesień jest bardzo dobrym okresem na przesadzanie roślin. Rośliny liściaste, Najlepiej, a oczywiście pigowiec jest rośliną liściastą, najlepiej przesadzać w momencie, kiedy rośliny są w stanie spoczynku. Czyli jak zgubią liście, idą spać. I wtedy jest dla nas moment, kiedy to wszystko możemy wykopać delikatnie. Wtedy nawet bez bryły korzeniowej czasami udaje nam się przesadzić niektóre rośliny. I to tak zazwyczaj jest pomiędzy październikiem a kwietniem.
Tak miałem z tymi jarzębinami, co mi pani mówiła, że trochę nieprofesjonalnie podszedłem do sprawy, przyznaję, które zostały wykopane jesienią i przezimowały w piwnicy zawinięte, ale posadziłem je na żuławach wiosną i bardzo ładnie się, tak powiem, przyjęły.
No bo
tylko
to są też rośliny
tyle,
na światową.
Tak jak w zeszłym roku pierwsze już miały pierwsze kwiatki i owoce, to tu się okazało, jak rozdzieliłem, do dwie mi wyszły jarzębiny, to w tym roku nie było kwiatków ani owoców, nie będzie.
No i coś jeszcze, może miał już nalewki wisieć.
Nie,
no,
ale chodzi mi o to, że trochę stresu jednak miały.
No ale rzeczywiście, ja w ogóle jestem w szoku, że one przeżyły. I co mają liście?
Przepiękne liście, w ogóle zdrowiutkie są,
Panie
śliczne.
Maszu, ma pan zielone palce. Trzeba iść w ogrodnictwo.
Chyba trzeba będzie... Tak mi się wydaje, no.
Pan Tomasz mówi, że sobie podzielił te jarzębiny. Oczywiście państwo orientujecie się, że one się nie dzieli, tylko po prostu dwa nasionka
były koło
siebie.
Moja mama po prostu posadziła obydwa drzewka razem, więc ja zobaczyłem, że w sumie to są dwa osobne, więc się rozłączyłem.
Bo na pewno łatwiej będzie im rosnąć pojedynczo niż w dwójkę z bratem siamskim.
Ale już jarzębina dochodzi.
Ale jak? Już pięknie. Jeszcze liście się nie przebarwiają tak bardzo mocno. Bardzo chorują oczywiście kasztanowce, to widać. Te liście na kasztanowce teraz wyglądają okropnie, biedne drzewa. Ale inne drzewa się jeszcze nie przebarwiają. Niemniej jednak owoce na drzewach liściastych typu jarzębina, jabłonka rajska, no naprawdę już są tak piękne. Proszę, ja zawsze nakłaniam państwa, żeby jesienią rozglądać się właśnie, patrzeć na takie rośliny, na takie krzewy i drzewa i potem u siebie w ogrodzie sadzić. Chociażby zamienić jednego iglaka na taką roślinę, która na wiosnę kwitnie, na jesień ma owoce. Naprawdę warto.
Ale tak patrzę troszeczkę z bólem jeżdżąc na rowerze, że w tylu miejscach takie piękne śliwki, jak i mirabelki, ale też takie większe, troszeczkę takie czerwonawe. I to wszystko spada i wszyscy tym gardzą. I pomyślałem sobie, to nikomu
dobrobyt
nie zależy
mamy
na tych, no właśnie, owocach?
No... Jedyny problem jest taki, że to rośnie tak, no, tak
no,
przy drodze.
No to troszeczkę może być, prawda, skażone. O właśnie, i tutaj otrzymaliśmy przez posłańca, dziękuję bardzo, w związku z problemami ze skrzynką SMS-ową, pytanie od słuchaczki, czy można już zrywać owoce aronii?
Czy można już zrywać owoce aronii, jeżeli są dojrzałe?
To nawet trzeba.
To tak.
Ja byłem dwa tygodnie temu na Kaszubach właśnie ze znajomym, tak żeśmy zawędrowali tam między Kolbudami a Gdańskiem i w takiej górki, pagórki. Mówię, co to tak pięknie tutaj rośnie całe pola? A to się okazało, że to aronia tak pięknie rośnie. No i podszedłem tak do krzaka, pomyślałem przecież, chyba właściciel się nie obrazi, że mu zjem trzy owoce z krzaka prosto, bo się pomyślałem, że spróbuję, jak one tak smakują prosto z krzaka. Przyjemne, cierpkie, kwaśne, są odświeżające, witamina C, ale moim zdaniem dojrzałe już były.
Ja nie wiem, czy to nie jest tak, chyba to nie jest tak jak na przykład z liśćmi, z owocami tarniny, że to należałoby pozbierać po
tarnina
przymrozkach.
Po przymrozkach, prawda, lubi przemarznąć. Tak samo jak z żurawinami. Ci wszyscy, którzy robią przetwory, a zwłaszcza te przetwory przeznaczone nie do jedzenia, a do picia z żurawiny, mówią, że i tak trzeba najpierw je przemrozić, położyć do zamrażalnika i dopiero wtedy dalej obrabiać.
Ja myślę, że tak. Ja nie wiem, bo ja nie mam niestety aronii u siebie i nie wiem, czy ona już zaczęła mieć przebarwiać. Ta aronia podkradana była przebarwiona?
Była przebarwiona.
Okej. Okay. To jeżeli liście aronii się już przebarwiają, to znaczy, że już można myśleć o zbiorze. Taka jest zazwyczaj zasada zbierania owoców aronii. Ale im później to zrobimy, powiedzmy zaczynając od teraz do połowy września, im później to zrobimy, tym będą bardziej słodkie,
przetworów,
a mniej cierpkie. Także podobno, jeżeli chodzi o aronię, to cierpliwość się bardzo, bardzo opłaca. I tutaj nie jest tak, że muszą być przemrożone. To jest co innego, bo owoce tarniny nigdy nie będą słodkie. Owoce jarzębiny również nigdy nie będą słodkie. Będą gorzkie lub cierpkie. niestety, tylko tam to warto chyba przemrozić ze względu na ich konsystencję, prawda?
No, ona chyba no wtedy... bo tam pęka ta strukturki, mm-hmm, ten sok rozpycha, tam łamie te ścianki, prawda?
Tak,
i łatwiej
czyli
się
to nie
wyciska,
chodzi za bardzo o sam smak, tylko chodzi o to. No to też wiąże się oczywiście ze smakiem, ale można będzie już niedługo aroniowe szaleństwo zacząć. Teraz jeszcze chyba jest szaleństwo cały czas w ogrodach, również warzywnych, ogórkowe, no jak najbardziej pomidorowe. Ja obiecałam Państwu, może teraz to zrobię, obiecałam Państwu podać przepis na to, co robię z pomidorkami koktajlowymi.
To w takim razie 30 sekund na znalezienie kartki papieru przez naszych słuchaczy.
Dobrze.
Ołówka.
A ja póki co powiem
pióra,
może o truskawkę?
Jedno, co? Truskawki. No ja mi się zdarzyło kupić niedawno truskawki na targowisku, bo tak powiem, polskie tam, że takie te... I powiem pani Katarzyno, że to było kolosalne rozczarowanie. To już nie chodzi o to, że one było dwa razy droższe niż w tym sezonie, kiedy się ta prawdziwa kaszubska. Ale właśnie one nie były słodkie, one były takie dosyć twarde, że tak powiem, w konsumpcji i bardziej przypominały mi coś takiego, co można kupić zimą w supermarkecie, a nie kupuję, więc...
Ja tego się nie kupuję, truskawek poza sezonem, zresztą wszystkich innych warzyw również, ale ja muszę powiedzieć, że na usprawiedliwienie tych truskawek, nie wiem w jaki sposób one były uprawiane, ale ja mogę powiedzieć, że u mnie moje truskawki w ogrodzie, które teraz nadal owocują i przecież są i uprawione ekologicznie, i są w słońcu, i kochamy, dmuchamy, chuchamy, całujemy, one też nie są słodkie. Jednak ten drugi rzut, że tak powiem, już nie jest tak smaczny, jak ten rzut właściwy, który jest no wcześniej w sezonie. Ale teraz jest rzut na coś innego. Teraz jest rzut na to, że truskawki można rozmnożyć. Tak? Truskawki mają, nie wiem, czy zauważyliście Państwo, na takich długich wąsach bardzo często malutkie roślinki wypuszczają, swoje dziedziusie. I można te rośliny po prostu posadzić. Niektóre mają, prawie nie mają jeszcze korzenia, ale jeżeli posadzimy do ziemi, można nawet do doniczek, do takich malutkich doniczek, żeby mieć łatwiejszy dostęp do obserwacji, to można je spokojnie właśnie w ten sposób ukorzenić. I jak się ukorzenią, to można sadzić na miejsca stałe. Może warto sobie odnowić grządkę, czy tam zagonek z truskawkami. I teraz jest właśnie na to najlepszy czas, na ukorzenianie sadzonek truskawek. Ja u siebie będę to robiła, bo mam fantastyczne truskawki. Zdobyłam taką właśnie odmianę, która cały czas owocuje, nadal owocuje, a jak już był ten taki super okres na truskawki, to już po prostu były niesamowicie pyszne i pełno różne, duże, małe. Także ja będę na pewno robiła sobie rozsadę i zakładała nowe.
A gdzie się zdobywa taką odmianę?
No właśnie nie wiem nawet, jak się nazywa.
Mhm. Czyli trzeba przyjechać i zobaczyć.
Nie, ja będę wiedziała na wiosnę. Ja będę na wiosnę wiedziała, co to jest za odmiana. Wtedy Państwo na pewno o tym się tym podzielę. Bo te truskawki, myśmy nie wiedzieli, że one będą takie fantastyczne. Myśmy nawet nie zwrócili uwagi tak naprawdę to, żeśmy sadzili. Ale będę w stanie dowiedzieć się, co to było.
Kartki zatem przygotowane, coś do pisania przygotowane. To teraz pomidorki koktajlowe.
Tak, bardzo często bywa tak, że mamy bardzo dużo pomidorków koktajlowych. Troszeczkę więcej niż możemy przerobić, że tak powiem, po prostu zjadając je tam na śniadanie z jajeczniczką czy do obiadu. No bo jednak te duże pomidory są do innych celów, a te koktajlowe są takie troszeczkę fancy. Więc jeżeli macie dużo tych pomidorów koktajlowych, czy to są żółte, czy czerwone, czy takie
czarne.
Ciemne, czarne, bo ja mam różne, przeróżne, to tak, wystarczy przygotować sobie blaszkę do piekarnika, te pomidorki przeciąć na pół, tylko na pół wystarczy, poukładać na blaszce do piekarnika, na to wszystko polać oliwą z oliwek, powiedzmy. Można na przykład polać oliwą czosnkową, bardzo pyszną. Potem można użyć soli czosnkowej albo po prostu soli i czosnku, bo czosnek z pomidorami bardzo fantastycznie ze sobą idzie, pasuje. Później idziemy do ogrodu, jeżeli mamy ogród, zbieramy oregano, szałwie.
Bazylię.
Nie bazylię, to tam u mnie było, tymianek. Takie typowo prowansalska mikstura, nie dawałam tam lawendy, bo jest za ostra, rozmarynu też nie za bardzo, bo też jednak ten smak jest mocny i potem on wszystko ukradnie, te wszystkie inne smaki. Ale takie podstawowe, oregano, tymianek i szałwia. Oczywiście szałwia w mniejszej ilości, bo też jest dosyć mocna. To wszystko na maksa, drobniutko trzeba poszatkować, pociąć, dlatego, bo one potem będą się troszkę, tak się spalą na górze, tak, na tych pomidorach. I tym posypujemy. Oczywiście można posypać mieszanką wysuszonych ziół z paczki, nie ma problemu. I to potem zapiekamy w piekarniku przez jakieś 30 minut. No to takie malutkie pomidorki szybko dochodzą. No do takiej temperaturze do pieczenia, tam 180 stopni powiedzmy. Na wyższej półeczce w piekarniku. I potem te pomidorki przecieramy przez sito. Ja akurat mam takie specjalne coś, to się nazywa muli po angielsku, nie to się nazywa po polsku. To jest taki jakby młynek z takimi drobnymi otworami i to właśnie jest do przecierania pomidorów. Jest, no, używanie tego jest o wiele łatwiejsze niż przecieranie przez sito, więc to nie jest drogi sprzęt, bardzo
Państwu
polecam. Ale
każdy, kto widział kiedyś kucharza zawodowego w pracy, jak robi zupę pomidorową, tak, albo sos pomidorowy z pomidorów, a nie z kartonu, to zna to urządzenie, taki lejek, stożek w dół, srebrny, prawda, z bajką
u góry,
z korbą
u góry. Tak. I potem to jest fantastyczny sos, który ja po prostu jeszcze podgrzewam i wtedy wkładam do słoików, zamykam słoiki porządnie do gór nogami, jeszcze go nie pasteryzuję i później to można dodawać czy do makaronu, czy na bazie tego zrobić zupę pomidorową. No to się używa do wszystkiego, co się tylko chce. Przepyszne jest.
Ale można też podsuszyć te pomidorki i zalać je oliwą.
Można zrobić z pomidorów koktajlowych, jak najbardziej pomidorki suszone można również robić. Bardzo łatwo, polecam Państwu, moja ulubiona zupa pomidorowa, muszę się tym też podzielić, bo teraz jest sezon właśnie na pomidory. Wystarczy tak, tylko już teraz mówimy o większych pomidorkach, tak? No powiedzmy wielkości tej piłki do tenisa, tak jak to pan Tomasz zawsze mówi, ale to nie będzie takie, nie będzie miał takiej skórki jak piłka od tenisa. Także cztery duże pomidory, jedna duża cebula, duża garść bazylii i tak naprawdę i masełko. Taką porządną łyżkę do zupy masła. I to jest bardzo prosta sprawa. Ja, żeby potem nie przecierać tej zupy, ja zdejmuję skórkę z pomidorów. Zdjąć skórkę czterech pomidorów to naprawdę nie zajmuje tak dużo czasu.
Z użyciem wrzątku czy bez?
No oczywiście, z użyciem wrzątku, tak jest. Tak, zawsze. Bo inaczej będzie to trudne. Tak więc do garnka wrzucam masło, na masło pociętą cebulę, ale też nie musi to być pocięte jakoś tam drobno. Ja zawsze przy cebuli strasznie płaczę, więc to ją kroję najmniej jak się tylko da. Cebulę na tyle, na tak długo, no 10-15 minut, żeby ona nie była podsmażona, ale żeby była miękka, tak żeby ona nie paliła się, tylko żeby była mięciutka. Może tam trzeba dodać troszkę więcej tego masła. Potem do tego wrzucamy pomidory, całe pomidory, tylko żeby tej skórki nie było. I do tego wrzucamy tę bazylię. I ja jeszcze pomidory troszkę tłuczkiem do ziemniaków przybijam, żeby one były takie bardziej rozciapane, żeby one szybciej się tam zagotowały. I słuchajcie, drodzy Państwo, niech to się pogotuje 10 minut tylko i wyłącznie. Potem ja to zaraz przekładam do blendera. No, poczekam, aż nie będzie takie strasznie gorące. Przekładam do blendera, blenduję to wszystko. To się tak mówi po polsku?
Też. No, niektórzy mówią, że miksują blenderem, ale to tak
no,
naprawdę...
No, ale wiecie, o co chodzi, prawda? I potem robi się po prostu taka zupa dla takich ludzi, oczywiście bezzębnych, jak to my na to mówimy. My zawsze się śmiejemy, że Anglicy mają zupy kremy. Ale jest wtedy łatwiej ją jeść, no bo jak inaczej jeść i nie trzeba cebuli kroić tak za bardzo, także...
I to... na żadnym wywarze, jak na,
nic więcej,
słyszę,
tam w ogóle
żadny...
wody nie ma. Tam są tylko pomidory, cebula i bazylia. Można dodać czosnek. Później...
Parmezanik taki obieraczką do warzyw, takie
cieniuteńkie płateczki
na talerzu.
To potem już można zrobić... To można potem już nagu jak najbardziej. Można do tego oczywiście dodać sól, cukier. Można do tego nawet dodać troszkę alkoholu, jakiegoś sherry czy czegoś. Jak najbardziej. To można, można. Ja dodaję troszkę soli oczywiście do zupy, bo inaczej ona jest bardzo, bardzo słodkie są te pomidory. Niektórzy dodają cukru, jak mają kwaśne pomidory. To zależy, jakie są te pomidory. I później jak się wlewa do talerza, to należy do tego dodać troszeczkę albo słodkiej śmietanki, albo mleka, bo jednak ta zupa jest dosyć gęsta i dosyć mocna, ale jest przepyszna. I na to można właśnie, tak jak pan Tomasz mówi, troszeczkę ogolić, jak to się mówi po angielsku, parmezanu i będzie przepyszne. Ale to jest tak super proste i takie smaczne i tam są same składniki bez, takie naturalne i bez żadnego wywaru, bez żadnej wody.
I proszę nie próbować nawet dokonywać haniebnego pomysłu, żeby zastąpić masło jakąś, z przeproszeniem, margaryną.
Nie. I to jest takie śmieszne, bo do nas przychodzą często dzieci w gości do mojego synka 9-letniego i te dzieciaki, kurczę, nie chcą jeść te moje zupy z pomidorów. Albert na szczęście już jest wystarczająco tutaj przez matkę propaganda tych warzywek i wszystkiego, to już podziałała, więc on je wszystko prosto z ogrodu, czy z blendera, czy nie z blendera. Ale jednak jesteśmy tak przyzwyczajeni do tych zup takich pomidorowych, bardzo lejących się, w których tych pomidorów prawie że nie ma, tylko są jakieś dodatki i pełno tych właśnie jakichś innych dodatków, jakiejś magii, tego jest pełno, przepełno, że dzieciaki już są tak zaprogramowane, że taka prawdziwa zupa im po prostu nie smakuje.
No niestety, ja chciałem z kolei kiedyś niedaleko tam was w pewnej restauracji odświeżyć smak z lat 80. i okazało się, że to, co jako zupę pomidorową zamówiłem, to była masakra z tym rozgotowanym, rozciapanym makaronem, który tam chyba z tą zupą razem był gotowany, a zupa była z jakiego... Ach, nie będę mówił, przez litość nie powiem, o jaki lokal chodzi, bo wiele osób tam zajeżdża. No to być może to brak litości wobec tych osób, no ale każdy musi się kiedyś sam naciąć, żeby wiedzieć, co dobre, a co... Nauczyć się odróżniać to dobre od tego nie, mniej dobrego.
Przede wszystkim musimy sięgać po składniki jak najbardziej przybliżone do natury, do źródła, tak, skąd one pochodzą. Jednak teraz jest taki fajny okres
jest roku. Czas obfitości, no przecież tak. Wystarczy pójść na targowisko. No kupowałem paprykę prosto z pola na sopockim rynku po 3,50. Ja wiem, że można kupić i taniej, ale ona była tak soczysta, tak, że jak się po prostu ugryzło kawałek, to chlapało. No, trzeba błotniki sobie na twarz założyć, żeby nie ochlapać całego mieszkania. Coś tak, pysznego.
Tak, pomidory właśnie i cukinie i bakłażany teraz, cebula oczywiście jest właśnie przez cały rok, to też, jeżeli macie tego państwo obfitości, to warto robić ratatouille. Przepyszne, to jest takie leczo bez mleka. Nie, w leczu nie ma mleka, bez mięsa. Przepyszne, to jest naprawdę proste. Po prostu wszystkie te
ładujemy
składniki...
Ładujemy na gorąco do słoika, odwracamy słoik do góry nogami.
I mamy potem
stoi,
na jakieś wieczory jesienne czy zimowe. Dokładnie,
złego.
Potem jak ktoś tak bardzo chce, to może dodać sobie tam parówkę do tego. Ale to smakuje przepysznie po prostu, albo z jajecznicą nawet, jak już ktoś nie ma czasu za bardzo, żeby zrobić obiad, albo z ziemniaczkami pire, albo nie pire, jakimi innymi, ze czymkolwiek. Naprawdę teraz, jeżeli macie państwo, chociaż poświęcić jeden lub dwa wieczory w tygodniu, żeby, bo to jednak jest też czas, prawda, pracochłonne, żeby to słońce i to lato zamknąć w butelce, albo słoiku.
No mamy nadzieję, że SMS-y powrócą i te, które się znajdą, gdzieś tam krążą też i ja pani Katarzynie je prześlę, a na dzisiaj to już czas nas dogonił. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.